Maria Corina Machado, liderka wenezuelskiej opozycji, kiedy mówię te słowa, prawdopodobnie odebrała już pokojową Nagrodę Nobla w Oslo, choć do końca nie było wiadomo, w jaki sposób do Norwegii dotrze, bo od kilku miesięcy przebywa w ukryciu w Wenezueli, prześladowana przez reżim Nicolasa Maduro, który swoją drogą zapowiedział, że jeśli Machado dotrze i odbierze nagrodę, to on uzna ją za zbiega i nie wpuści więcej do ojczyzny.
Portret polityka. Zaprasza Łukasz Wójcik.
Czy to będzie ostateczny pretekst dla Donalda Trumpa, aby w końcu użyć zgromadzonej na Morzu Karaibskim potęgi zbrojnej i uderzyć na Wenezuelę, być może z celem obalenia reżimu Nicolasa Maduro? Wokół Wenezueli od kilku miesięcy jest bardzo gorąco. Na początku drugiej kadencji Donalda Trumpa zapowiadało się na jakieś porozumienie między oboma państwami. Amerykanie mają złe wspomnienia z Wenezueli. Między innymi w 2007 roku poprzednik Nicolasa Maduro, Hugo Chavez, wywłaszczył amerykański koncern naftowy Chevron z jego złóż naftowych w Wenezueli. Wenezuela ma jedne z największych rezerw ropy naftowej na świecie. Wiosną więc Donald Trump wysłał swojego przedstawiciela do Wenezueli, aby ten wynegocjował jakieś porozumienie i wynegocjował coś na zasadzie ugody. Z jednej strony amerykański koncern ExxonMobil miał zainwestować w Wenezueli, która ma potężne problemy kapitałowe i technologiczne, aby wydobywać swoje ogromne złoża ropy naftowej, ale w zamian za to reżim Maduro miał bez pytania przyjmować kolejne transporty lotnicze Wenezuelczyków deportowanych ze Stanów Zjednoczonych. Ta umowa jednak upadła z powodu stanowczości reżimu Maduro i do kolejnego przełomu doszło na początku września, kiedy Amerykanie zaczęli atakować statki wypływające z wenezuelskich portów pod pretekstem transportu w nich narkotyków do Stanów Zjednoczonych. Tych ataków do dzisiaj było już około 20, ponad 100 marynarzy zginęło, chociaż Amerykanie do dzisiaj w zasadzie nie przedstawili żadnych dowodów na przemyt tych narkotyków. Ale ten zarzut, że Wenezuela pod rządami Maduro stała się de facto narkopaństwem, stał się głównym pretekstem dla Trumpa, aby grozić temu państwu interwencją zbrojną, najpierw lotniczą, a potem być może lądową. Ale z tym zarzutem jest poważny problem. Oczywiście w Wenezueli produkowane są narkotyki i nawet są eksportowane, natomiast jej produkcja jest dużo mniejsza niż na przykład takiej Kolumbii. I jeśli w ogóle na przykład kokaina dociera z Ameryki Południowej do Stanów Zjednoczonych, to głównie z Kolumbii na wybrzeże pacyficzne i morzem do Stanów Zjednoczonych. Z kolei jeśli chodzi o fentanyl, to jest on głównie produkowany w Meksyku i transportowany drogą lądową do Stanów Zjednoczonych. Wenezuela tutaj ma bardzo niewielki udział. Według innych ekspertów Trump grozi Wenezueli interwencją, bo tak naprawdę chce położyć rękę na złożach ropy naftowej. Z tym też jest problem, ponieważ Wenezuela, choć rzeczywiście ma ogromne udowodnione złoża, to nie są one eksploatowane, bo są trudno dostępne. Potrzeba na to masę kapitału i pewnie dużo czasu. Mówi się nawet o dekadzie, która mogłaby doprowadzić do sensownego wydobycia. Jest też trzeci pomysł na to, dlaczego Trump grozi Wenezueli. Ma on charakter ideologiczny. Wokół kolejnych państw Ameryki Południowej Donald Trump wykazuje się aktywnością albo popiera je, jeśli reżim w danym państwie jest mu przyjazny, tak jak na przykład w Argentynie, albo próbuje go zwalczać, tak jak w przypadku Wenezueli, gdzie reżim ma charakter skrajnie lewicowy. Wszystko to się wpisuje w szerszy sposób patrzenia Donalda Trumpa na Amerykę Południową, zapisany dosłownie w opublikowanej kilka dni temu Narodowej Strategii Bezpieczeństwa USA, w której to Ameryka Południowa postrzegana jest jako taka sfera wyłącznej odpowiedzialności Stanów Zjednoczonych, przy czym odwołania tutaj są do doktryny Monroe z pierwszej połowy XIX wieku, kiedy Amerykanie właśnie powiedzieli, że Europejczycy nie powinni mieć żadnego wpływu na to, co się dzieje w Ameryce Południowej. Wszystko to się rozgrywa w kontekście potężnego kryzysu gospodarczego i społecznego, jaki przeżywa od kilku lat Wenezuela. Kiedy w 1999 roku Hugo Chavez, skrajny lewicowy aktywista polityczny, przejął w tym kraju władzę, doszedł do niej z bardzo ambitnym programem reform społecznych i przede wszystkim redystrybucji bogactwa. No a skończyło się jak z wieloma podobnymi iluzjami socjalistycznymi, kompletnym chaosem i bankructwem de facto państwa. I gdy odchodził Hugo Chavez w 2013 roku, jego następca Nicolas Maduro uważany był za lidera przejściowego, człowieka bez charyzmy, bez talentów politycznych porównywalnych do tych z Hugo Chavezem, a jednak zdołał on utrzymać władzę i rządzi już 12 rok, zdusił opozycję, wziął pod kontrolę państwo i policję, i wojsko. Korzysta z pewnych swoich talentów medialnych. Ostatnio wenezuelska telewizja wypuściła serial nad tytułem Super Wąsacz, który de facto opowiada o Maduro i jego charakterystycznym zaroście. Opozycja wenezuelska przez wiele lat nie potrafiła się odnaleźć w tej sytuacji. Dominowały w niej przez ostatnią dekadę w zasadzie nurty umiarkowane, które patrzyły na takich ludzi jak Corina Machado jako na radykałów, z których nie powinno się dopuszczać do władzy. Bo właśnie, Machado jest bardzo specyficzną polityczką, jak na kontekst wenezuelski. Ona pochodzi z dobrego domu, można by tak powiedzieć. Jej ojciec był najpierw menadżerem, a potem właścicielem huty stali. Matka była psycholożką, więc ona wychowywała się w dość bogatym i intelektualnie zaawansowanym środowisku. Sama jest inżynierką z wykształcenia. Dzięki tym zasobom rodzinnym dość szybko mogła się zaangażować politycznie. Jak miała 20 parę lat, stworzyła fundację dla pomocy dla bezdomnych dzieci w Caracas, a potem organizację, którą kieruje do dziś, Sumate, która zajmuje się promocją wartości demokratycznych i kontrolą wyborów w Wenezueli. Ale Machado zawsze odstawała od opozycji. Ona, można by powiedzieć, w kontekście wenezuelskim jest na skrajnej prawicy. To jest taki nurt charakterystyczny dla Ameryki Południowej, gdzie ta skrajna prawica opiera się na dwóch fundamentach. Bardzo konserwatywnym katolicyzmie, Machado zawsze nosi na szyi różaniec, i bardzo radykalnym, wolnym rynku, wzorowanym w zasadzie na reformach Thatcher i na takiej fali Chicago Boys, która zdominowała Amerykę Południową kilka dekad wcześniej. Zarówno dla mainstreamowej opozycji, jak i dla samego Maduro, Machado wydawała się zbyt radykalna, żeby porwać ludzi. Ale po kolejnych porażkach kolejnych liderów wenezuelskiej opozycji, którzy byli przeważnie albo aresztowani przez reżim Maduro, albo po prostu wypychani z kraju, tak jak zresztą prawie 8 milionów z 30-milionowego społeczeństwa, które wyjechało z Wenezueli głównie do innych krajów Ameryki Południowej, ale też do Stanów Zjednoczonych i do Hiszpanii. Kiedy ci wszyscy liderzy ponieśli porażkę, kiedy 2 lata temu doszło do prawyborów w ramach opozycji przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi, to Machado zdobyła ponad 90% głosów. Oczywiście kilka tygodni później sąd konstytucyjny w pełni uzależniony od Maduro odebrał jej prawa wyborcze i ona w zeszłorocznych wyborach prezydenckich nie mogła startować, ale wypromowany przez nią kandydat zdobył według nieoficjalnych obserwatorów i tego, co się udało wynieść z komisji, ponad 70% głosów. Bezapelacyjnie pokonał Maduro, a mimo to Maduro kolejny raz ukradł wybory i dzisiaj jest człowiekiem, który w żaden sposób nie ma legitymacji demokratycznej. Po tych zeszłorocznych wyborach reżim postanowił ostatecznie rozprawić się z opozycją. Aresztowano ponad 2000 aktywistów opozycyjnych. Wielu liderów opozycji, w tym Machado, musiało przejść do podziemia, zaczęło się ukrywać w swoich bezpiecznych miejscach. I wydawało się, że ten ruch zostanie stłumiony i że Machado zostanie kolejną liderką podziemnej opozycji. Wydawało się tak do momentu decyzji Komitetu Noblowskiego, który w październiku przyznał Machado Nagrodę Nobla za to, w jaki sposób zjednoczyła opozycję i w jaki sposób mobilizuje ją w walce z reżimem. I teraz to bardzo charakterystyczne. W jednym z pierwszych przemówień publicznych po otrzymaniu nagrody Machado powiedziała, że zadzwoniła do Donalda Trumpa i powiedziała, że ta nagroda w zasadzie jemu się należy i że ona tylko ją dla niego przechowa. Ta charakterystyczna proamerykańskość Machado wywołuje ogromne kontrowersje. Ona wręcz wprost mówi, że jedynym sposobem obalenia reżimu Maduro jest amerykańska interwencja, co wiązać się może z wieloma nieprzewidzialnymi konsekwencjami. Co prawda, według dostępnych niezależnych badań większość Wenezuelczyków popiera taką interwencję, nawet gdyby miała ona wymiar militarny. Ale z drugiej strony w Ameryce Południowej jest bardzo długa tradycja oporu przeciwko amerykańskim interwencjom i taka kolejna interwencja w stylu niemalże dwudziestowiecznym, którą zapowiada dzisiaj Trump, byłaby być może politycznym samobójstwem zarówno dla wenezuelskiej opozycji, nawet jeśli ona byłaby wyniesiona przez amerykańskich żołnierzy do władzy, nie mogłaby się pewnie zbyt długo utrzymać, bo reakcja społeczna byłaby oczywiście antyamerykańska. Tu oczywiście dochodzi pytanie, ile takich amerykańskich interwencji w ostatnich dekadach się udało i myślę, że przykłady Iraku i po części też Libii nie są zbyt pocieszające. Ale problem polega na tym, że napięcie po obu stronach jest tak wielkie, że wydarzenia mogą się wymknąć spod kontroli. Z tymi amerykańskimi okrętami na Morzu Karaibskim, ostatnio dopłynął tam również największy z amerykańskich lotniskowców, może być trochę jak ze strzelbą w spektaklu Czechowa, która wisi od początku i wszyscy są świadomi, że kiedyś musi wystrzelić. Donald Trump już tak wiele zainwestował politycznie w te kolejne pogróżki wobec Wenezueli, że trudno sobie dzisiaj wyobrazić, aby po prostu kazał o tym okrętom odpłynąć nic nie robiąc, pozostawiając Machado, która z Nagrodą Nobla przyjedzie do niego do Waszyngtonu i mu ją przekaże. Z jednej strony Machado uważa się za realistkę i przekonuje, że jedynym sposobem na zmianę władzy w Caracas jest zewnętrzna interwencja, również przy udziale Amerykanów. Ale z drugiej strony ten reżim Maduro jest jak domek z kart. On jest na pozór stabilny, ale bardzo mało efektywny. Maduro de facto nie kontroluje dużych obszarów państwa i instytucji, które w praktyce oddał pod zarząd grup przestępczych, korzystając z ich przestępczego procederu do zarabiania pieniędzy. W tym kontekście jakakolwiek zagraniczna interwencja w Wenezueli, która jawi się dzisiaj jako domek z kart, może doprowadzić do kompletnego chaosu i nawet Machado, wsparta przez amerykańskich żołnierzy i amerykańskie pieniądze, dzierżąc w dłoni pokojową Nagrodę Nobla, może nie podołać temu zadaniu.